Dzień dobry, wieczór, Piotrze.
No tradycyjnie dzień dobry, wieczór, Marku. Jak się czujesz?
No ja się czuję dobrze, ale z tego co wiem, to u ciebie no tak jakoś ta choroba się przedłuża.
No przedłuża się i rzeczywiście końca nie widać, jak to się mówi. Albo raczej nie słychać, o.
No ja się boję, że to jak mnie dopadnie to cholerstwo z opóźnieniem, to nie wiadomo, jak mnie wyłomoczę. No ale dobrze, nie przewidujmy przyszłości, bo strach. Dzisiaj obiecaliśmy naszym słuchaczom kinematografię, która z punktu widzenia tutaj człowieka z Nadwisły jest dosyć egzotyczna i która mnie zaskoczyła. To znaczy nie do końca będziemy wierni tej obietnicy, to znaczy oczywiście filmy z Made in Hollandia, nie wiem jak to poprawnie należałoby wypowiedzieć, nieważne, ale jest śmiesznie. W każdym razie to mnie zaskoczyły te filmy, o czym pewno za chwilę powiem. Natomiast jeszcze mamy dokładkę, mamy jeszcze coś ekstra, co prawda nie pochodzi dokładnie z Holandii, czy też z Niderlandów, teraz się powinno mówić, ale jest po pierwsze nówką nierdzewką, a poza tym jest niezwykle ciekawe. No to takie pogranicze horroru i czarnej komedii właściwie. No ale zacznijmy od Holendrów.
Tak. Na początek może mała retrospekcja. Otóż dziś jest, jak wiecie, nagrywamy wcześniej, nie będę tego ukrywał. Dziś jest 11 stycznia, a my od 11 listopada, bo chyba wtedy była premiera pierwszego odcinka Filmotekarium, no nagrywamy nasz program o filmach. Zaprezentowaliśmy już wam ich całkiem sporo. Nie ukrywam, że to jest program bardzo subiektywny. Czyli te nowości czasami łączą się ze starociami, ale próbujemy stawiać na nowości, tak jak będzie dzisiaj. Dzisiaj wszystkie trzy filmy to są świeżynki, wyprodukowane w roku 2022 i mające premierę gdzieś tam właśnie pod koniec ubiegłego roku. Co jeszcze jest fajne w tym filmotekarium? Że jest to kontynuacja filmoteki z Nieznanego Świata, czyli takiego zbioru recenzji, który się od lat ukazuje na stronie naszego miesięcznika. No, nie możemy tam zaprezentować wszystkiego, co byśmy chcieli z Wojtkiem Chudzińskim, a przedtem pisywał tam jeszcze Przemek Nowakowski, miał oczywiście Marek Remuszko. Ci trzej panowie swego czasu stworzyli nawet taką książkową kompilację 111 filmów z duszą, która no, zbierała te wszystkiego rodzaju recenzje i była takim przewodnikiem dla kinomana. No ale my również staramy się, powiem tak, skakać po różnego rodzaju, no gatunkach to może nie, bo my się skupiamy, co też jest ważne w filmotekarium, na horrorach i filmach science fiction. Natomiast one, jak wiecie, mają wiele podgatunków, mają wiele odgałęzi, no i dzisiaj skupiamy się raczej na tym odgałęzieniu narodowym, czyli na filmach holenderskich. Trudny temat. Okazuje się, że kiedy szukaliśmy produkcji holenderskich, no to nie ma ich zbyt wiele. Oczywiście są pewne filmy i na pewno je kojarzycie. Wiele z nich było nawet całkiem popularnych, natomiast jeżeli chodzi o same takie filmy holenderskie albo dziejące się tam w Holandii, no to raczej to był zawsze taki powiedzmy tło dla reszty Europy. Ale oprócz tego, że dzisiaj przyjrzymy się dwóm filmom, które no, zostały albo wyprodukowane w Holandii, albo się tam dzieją, to jeszcze takim hasłem przewodnim naszego odcinka będzie taki motyw robi ci krzywdę, bo mi pozwalasz. I w każdym z tych filmów, o których dzisiaj powiemy, to w jakiś sposób się przejawia. Co jeszcze można powiedzieć w podsumowaniu o tych filmach holenderskich? No ogólnie, jeżeli się przyjrzycie tendencjom takim w ciągu ostatnich powiedzmy 10, ponad nawet może 15 lat, co do horrorów europejskich, co do kina też fantastycznego, no to okaże się, że dominują niektóre kraje, tak? Na przykład Wielka Brytania, Irlandia, Hiszpania oczywiście. Zdarzały się bardzo ciekawe filmy belgijskie, na przykład Vivarium. Niemcy coś tam wyprodukowali, oczywiście Skandynawowie również, no ale jakoś tak ta Holandia zawsze pozostawała w tyle, gdzieś tam razem z Polską. No ale okazuje się nagle, że pod koniec tego 2022 roku trafia do kin film pod tytułem, no po polsku chyba Goście, a w wersji angielskiej Speak No Evil.
Tak, to jest film, który, no szukam właściwego słowa, ale do pewnego stopnia mnie zdruzgotał. O tym zdruzgotaniu to za chwilę, to najpierw troszeczkę o filmie powiedzmy. Mnie przede wszystkim w filmach, które dzisiaj, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, zaskoczył aspekt techniczny. To znaczy nie, między innymi zaskoczył mnie aspekt techniczny, bo ja sobie kojarzyłem taką Holandię jako takie kino, które operuje obrazem oczywiście jak to kino, ale to tak robi w sposób prosty, żeby nie powiedzieć prostacki. Tymczasem oba te holenderskie firmy, o których dzisiaj powiemy, one są filmowane, ja nie jestem specjalnym znawcą, ja to cały czas podkreślam, i subiektywność tej audycji oraz to, że ja nie jestem jakimś koneserem kina. Niemniej jednak gdzieś jakimś takim szóstym zmysłem dostrzegam, jak pracuje kamera, jak to wszystko jest poukładane i no pełen szacun. Film Goście jest moim zdaniem nieźle sfilmowany. Ja już nie będę szafował pochwałami, bo tak jak powiedziałem, ja nie jestem ekspertem, ale mnie ten sposób filmowania, ten sposób opowiadania historii, to dwie różne sprawy oczywiście, bardzo, bardzo odpowiadał. To był dla mnie film, który zupełnie spokojnie mógł powstać, nie wiem, w metce kinematografii, czyli w Stanach Zjednoczonych. Uśmiecham się, bo to oczywiście jest taki slogan. Natomiast nie, to był film, który, no właśnie, być może tym bardziej jest to subiektywne, co mówię, że ja się od początku filmu temu obrazowi Goście dałem porwać. To znaczy ja od początku czułem, że coś w tej historii jest nie tak. No ktoś powie, no ale przecież odkrycie, ogląda horror i wie, że coś jest w nim nie tak. No to rzeczywiście, to trzeba dużej przenikliwości. Tak, ale rozumiem tę złośliwość, którą sam sobie wygłosiłem. Natomiast jest coś takiego, że atmosfera tego filmu, która jest początkowo niewinna, bo cóż, pierwsze sceny rozgrywają się w Toskanii, więc w ogóle w miejscu, które jest pełne słońca, pełne życia, pełne, nie wiem, świetnych potraw i w ogóle, nie bez przyczyny różnego rodzaju opowieści romantyczne dzieją się w Toskanii, no bo Toskania to jest jakby taka kwintesencja życia, kwintesencja czegoś pięknego, wspaniałego i tak dalej. Ale od początku czułem, być może to znowu subiektywne nastawienie, że coś tam się po prostu pod powierzchnią kitłasi bardzo niedobrego, podczas gdy sceny takie oglądane wprost na to zupełnie nie wskazywały. No poznały się dwa małżeństwa. Jedno małżeństwo z Danii, drugie z Holandii. Nieźle im się rozmawiało, było całkiem. Ale no, właściwie nic podejrzanego się nie działo.
Tak, dopóki małżeństwo z Holandii nie postanowiło zaprosić małżeństwa duńskiego do siebie. Nie wiem, ja na pierwszy rzut oka, kiedy ten film się rozpoczynał, to mnie przed oczami stanęła historia Madeleine McCann, wałkowana od lat, też jedna z największych tajemnic z ostatnich dziesięcioleci. Nie wiem, dlaczego mi to stanęło przed oczami. Może po prostu okoliczności były podobne, choć nie ten region, nie ten kraj, nie ten region turystyczny. No, jak powiedziałeś, pary postanawiają zacieśnić znajomość, no i goście z Danii udają się na holenderską prowincję do rodziny rzekomego pana doktora, który, jak się okazuje, troszeczkę kłamczuszy w tej kwestii, No i oni tu opowiadają o podobieństwie kultur, tak, o podobnym poczuciu humoru, o braterstwie, jakie łączy te narody germańskie. No i okazuje się, że ta rodzina z Danii, wielkomiejska, taka typowa, trafia na tą prowincję holenderską, do takiego typowego holenderskiego domku drewnianego. No i okazuje się tak, liczą na wypoczynek, na jakieś atrakcje, a tak naprawdę no, są na głuchej wsi. Zderzają się też z ogromnymi różnicami mentalnymi i kulturowymi, którym oczywiście wcześniej zaprzeczali. Nie chodzi tu jedynie o przyzwyczajenia czy styl życia, ale też wygody i standardy. Nie pamiętajmy, że istnieją takie obiegowe opinie co do stylu życia. Zresztą istnieje jakiś taki... U Skandynawów istnieją takie modele życia szczęśliwego. To się u jednych nazywa hygge, u innych jakoś inaczej. Może oni temu hołdują. W każdym razie Duńczycy są takimi typowymi mieszczuchami, których życie jest bardzo poukładane, a na tej holenderskiej prowincji, podczas gdy liczyli na coś podobnego, okazuje się, że rozwija się no bardzo, bardzo dziwna historia. Mdli Duńczycy w tym filmie są skonfundowani i zagubieni do tego stopnia, że nie protestują, kiedy gospodarze zaczynają działać na ich szkodę. Jak wspomniałem, jednym z motywów dzisiejszego programu jest hasło "Krzywdzę cię, bo mi pozwalasz". I tak jest właśnie we wspomnianym filmie Spigno Evil w reżyserii Duńczyka Christiana Tavdrupa, bo to jest oczywiście jako produkcja, no ale dla potrzeb dzisiejszego programu zdecydowaliśmy się na pewne skróty myślowe. I ten motyw, to hasło, o którym powiedziałem, jest bardzo mocno zarysowane. Otóż ani ojciec, ani matka, ci Duńczycy nie są przyzwyczajeni do jawnego wyrażania agresji w odpowiedzi na agresję. Społeczeństwo ich nauczyło asertywności, tolerancji, wolności, uśmiechania się, a w odpowiedzi na patologię i zwyrodnienie no właściwie nie odpowiadają, tak? Bo tego jest policja, a natomiast na tym personalnym styku już nie wiedzą, co zrobić. Próbują zachować stoicki spokój i kulturę, natomiast wszystko to prowadzi do nieuchronnej tragedii. Wszystko się powoli eskaluje. Oczywiście tego filmu wam nie opowiemy, tak jak pozostałych dwóch, tak do końca zarysujemy wam tylko pewne wątki, dlatego że no, w tych nowszych produkcjach to szczególnie nie chcemy wam psuć zabawy. Ale ostateczny wniosek z tego filmu brzmi, Marku, po mojemu, do kiedy możemy się zachowywać biernie i zachowywać wspomnianą kulturę? Do kiedy możemy pozwalać sobie wchodzić na głowę? I to się tyczy także, to ma też moim zdaniem taką wymowę troszeczkę szerszą, społeczną. Myślę, że twórcy mieli tu na myśli trochę więcej niż bardzo, bardzo swawolnych Holendrów, ale pragnęli uderzyć w trochę czulsze struny. Związane, no może tutaj będą to ogromne kontrowersje, ale też z tym pytaniem o zachodnioeuropejskie multikulti, tak? Wątek języka jako organu w tym filmie nie jest moim zdaniem bez znaczenia. Nie wiem, jak to odbierasz.
Ten film można odczytywać na wiele różnych sposobów. Jeden za chwileczkę zaproponuję. On może być bulwersujący i może nie być poprawny. Zresztą nie wiem, czy mówienie o poprawności interpretacji ma jakikolwiek sens. Natomiast chciałbym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Otóż ta agresja, albo inaczej, my bardzo szybko natrafiamy, oglądając film, na to pierwsze zmieszanie Duńczyków, kiedy ojciec Holender traktuje tak dosyć obcesowo, dosyć ostro swojego syna. To chodzi o sytuację na zjeżdżalni i tak oni patrzą na to z pewnym przerażeniem wręcz, a chodzi o sytuację bardzo prostą. Ja tylko dodam, że syn jest w jakiś sposób pośledzony, nie intelektualnie, raczej fizycznie. Rodzice Holendrzy mówią o tym, że ma wrodzoną wadę polegającą na tym, że nie rozwinął się w pełni język, organ język, ale w związku z tym no, nie może posługiwać się mową to dziecko. I to dziecko jest potraktowane dosyć ostro przez ojca. I to jest ten pierwszy moment, właściwie pierwszy moment, kiedy dociera do nas, że po pierwsze, te różnice pomiędzy jednym a drugim małżeństwem są spore, a poza tym, że dzieje się coś, co jest niepokojące. O tak, na takim słowie poprzestanę. Ty, Piotrze, powiedziałeś o tym, że to właśnie jakby pewien obraz zachodniej cywilizacji. I ten cytat, on tu pada wprost w tym filmie. Dlaczego nam to robicie w bardzo dramatycznej scenie? Dlaczego nam to robicie? Dlatego, że nam na to pozwalacie. To pada wprost. I stąd się wzięła pewna interpretacja, nie ja ją wymyśliłem, od razu to powiem, ale w jakiś sposób trafiła do mnie. Być może to jest nadinterpretacja, ale powiem o niej. Otóż według jednego z oglądaczy tego filmu, już chyba dobrze zamaskowałem, to jest film, ponieważ właśnie z 2022 roku pochodzi, to jest film, który pokazuje relacje Zachód-Rosja. Bo coś takiego nawet można w tym wyczytać. To oczywiście jest bardzo taka, powiedzmy, odważna interpretacja, ale jeśli się Państwo z tym filmem zapoznacie, pewną bezradność, właściwie bezradność tych Duńczyków wobec tego, co się wokół nich dzieje, wobec tego, co serwują im serwuje im to małżeństwo Holendrów, oni są właściwie bezradni. I to tak w taki, no to słowo uroczy sposób nie bardzo pasuje, ale w taki beznadziejny sposób są bezradni. Oni właściwie nie mają sposobu, jak z tego wyjść. Próbują znaleźć taki sposób, tym sposobem jest ucieczka. Czyli nie podoba nam się, to spierdzielamy. To nie do końca się udaje. To nie do końca się udaje, natomiast ta interpretacja właśnie Zachód a Rosja, ona w kilku miejscach aż przebija i powtarzam, być może jestem, jak to mawiają niektórzy polscy intelektualiści, w mylnym błędzie, natomiast jeśli nawet, to można przynajmniej próbować w ten sposób interpretować w ogóle stosunki pomiędzy jednym gatunkiem ludzi, to w ogóle jest jakieś niepoprawne politycznie, a więc stosunki pomiędzy jedną grupą ludzi, a drugą grupą ludzi, który w tych kontaktach, w tych stosunkach, jedna z tych grup jest taka correct, jest, no, nie ingeruje w życie innych, jest poprawna, nie stosuje agresji, a druga wręcz przeciwnie. A dlaczego nie? I pokazuje ten film między innymi to, że ta grupa, która jest taka poprawna, jest taka nieagresywna, jest bezradna, nie potrafi znaleźć sposobu, jak przeciwstawić się złu. I to w gruncie rzeczy jest porażające. Ten film, jeśli mówimy o trzech filmach dzisiaj, to ten film najbardziej mną wstrząsnął, bo on poza aspektami takimi horrorowatymi, a w każdym razie grozowatymi, on jednocześnie mówi jakąś prawdę o człowieku i to nie jest prawda budująca, wręcz przeciwnie.
Tak, ja muszę powiedzieć, że oglądając trailery tego filmu, już to było dość dawno, to chyba było jeszcze albo jesienią wczesną, albo późnym latem, ja miałem wrażenie, że to nie będzie horror psychologiczny, tylko że to będzie jakiś tam wątek paranormal ukryty. No ale dla dobra tego filmu okazało się, że to rzeczywiście jest horror, dramat psychologiczny, naprawdę wstrząsający, taki najbardziej poważny z tych dzisiejszych filmów, o których mówimy, i szczerze go polecam. I tych wątków, tych prawd, które sobie można odkryć w scenariuszu i ich przekładania się na naszą rzeczywistość, jest wiele. Tu kwestia Putina i tego, co on sobie tam wyczynia teraz, też w jakiś sposób, chociaż oczywiście nie wiem, jaki był zamiar reżysera i muszę powiedzieć, że tego jeszcze nie zgłębiałem, ale no, wypisz, wymaluj to, co dzieje się w filmie. No, Ruski też przyjdzie, powie, że to jego i se zabierze, tak? I w filmie jest bardzo podobnie. Natomiast tych wątków interpretacyjnych jest dużo i wydaje mi się, że to ostatnie zdanie, o którym powiedziałeś, to że pozwalacie nam robić sobie krzywdę, to się odnosi do każdego aspektu życia. Ale jest też taki kolejny wątek, dla mnie dość interesujące, to że okazuje się, że ta Holandia, no kraj wielkości chyba dwóch polskich województw, albo właściwie Niderlandy, bo Holandia to kawałek Niderlandów, ale ten kraj, no nie, naprawdę maleńki, no jest w stanie nie tylko wyprodukować ciekawe filmy, stworzyć drużynę piłkarską całkiem dobrą, ale też nas nieźle zaskoczyć tajemnicami, jakie kryje na swojej prowincji, bo nagle się okazuje, że taka mała Europa, a ona gdzieś tam na tych podmiejskich, niewielkomiejskich, albo tak powiem, obszarach, no ma jakieś swoje tajemnice. I to też jest bardzo interesujące, bo to jest kolejny raz, kiedy właśnie tam twórcy horrorów szukają dla siebie inspiracji. No może dzisiaj nie będziemy już tego wątku za bardzo rozwijać, oprócz filmu Moloch, o którym za chwilę powiemy, ale tak było w przypadku wielu produkcji, chociażby niemieckich, no i też bardzo bardziej znanych filmów, takich jak na przykład Midsommar, o którym może kiedyś powiemy. I był też taki film, Marku, o którym żeśmy mówili w audycji o trolach, tylko zapomniałem, jak on się nazywał, że oni się tam wybrali tym szlakiem w Szwecji. Teraz już nie pamiętam. W każdym bądź razie...
Łowcy troli, czy coś nie, nie, nie. takiego?
Nie, to był jakiś taki, miał taki prosty tytuł, ale już nie pamiętam. Ale już jak
mówisz o tym takim paradokumencie, o tym filmie?
Nie, nie, o tym takim, co grupa przyjaciół się wybrała.
No to. A, już wiem, to nie o trolach, już wiem. Grupa znajomych i trafiła do lasu i później się pojawił taki dziwny stwór prosto z mitologii.
Tak, oni też trafili na prowincję europejską i odkryli jej zdumiewające tajemnice. No ale już jak jesteśmy przy tym, to powiedzmy o zupełnie innym filmie, teraz już czysto holenderskim, pod tytułem Moloch.
Ale sekundę, jak już chcesz Molocha, to jeszcze na chwileczkę do filmu Goście. Otóż, tak jak zacząłem o tym mówić, w tym filmie, z tego filmu, między innymi dowiecie się Państwo, jak mówiłem o bezradności, no to między innymi bardzo często, myślę, że no ja się w każdym razie często z takimi sytuacjami stykam, że człowiek, który styka się z absolutną bezczelnością, ale już taką naprawdę, też jest bezradny, nie wie co zrobić, bo właściwie należałoby zareagować siłowo, no ale przecież kultura mi nie pozwala. To zwracam Państwu uwagę na ten wątek i jeszcze jedna rzecz, która w tym filmie mi zaimponowała, bo jest mocny bardzo koniec, w którym padają między innymi te słowa cytowane już kilka razy przez nas, czyli dlaczego nam to robicie? Dlatego, że nam pozwalacie. I wydaje się, że to jest koniec filmu. Okazuje się, że twórcy filmu jeszcze nas zaskoczą. Ja Państwu nie powiem czym, ale jeszcze Państwa zaskoczą jedną krótką sceną, która następuje po tym, o czym opowiedziałem. I to jest, proszę Państwa, coś, za co również ten film cenię, bo przechodzimy z absolutnego dołu i mroku do znowu sielskiej sceny, ale przez to ta scena jest jeszcze bardziej mroczna. No i z pozdrowieniami bardzo, bardzo Państwu ten film polecam. To rzeczywiście jest film, który, jak już powiedziałem, laczki mi kompletnie spadły po obejrzeniu tego filmu. Nie spodziewałem się, że to będzie aż tak przerażający. Ten film jest, dla mnie był przynajmniej przerażający.
Tak, jak już zahaczymy o tego Molocha, to może pociągnijmy ten temat. Moloch, czyli tutaj, jak powiedziałem, kolejna, no tym razem czysto holenderska produkcja, połączona jest ze Speak No Evil taką duszną atmosferą holenderskiej prowincji. Nie oczywiście tego drewnianego domku, w którym wiele rzeczy mrocznych miało miejsce. To jest horror folklorystyczny, odnoszący się do miejscowej wierzeń, acz Moloch jako bóstwo kananejskie bodaj, no to pasuje do tego regionu świata średnio. Niemniej jednak opisana historia jest zwięzła i dość sympatyczna, muszę powiedzieć, dlatego że przedstawiona tam społeczność jest bardzo wiarygodna i taka, no tak jak Dolina Muminków, także fajnie by tam było zamieszkać, chyba. sprawia to, że ten film troszeczkę się tak jakby wyróżnia na tle innych produkcji. Nie jest sztuczny przede wszystkim. Tym bardziej, że tam się przejawia też wątek kultowy lub sekciarski, a jeżeli jesteście wiernymi widzami horrorów, no to wiecie, że jest on nadużywany i w ostatnich latach eksploatowany do granic możliwości. I ta historia, która się tam rozgrywa, nie jest może najbardziej oryginalną ze wszystkich w tym podgatunku horroru. Natomiast, jak powiedziałem, jest to coś przyjemnego dla oka. Jak było w twoim przypadku, Marku?
No ja odnoszę wrażenie, że to jest film, który poza pierwszymi scenami, rzeczywiście jak zapomnimy na chwilę o nich, to rzeczywiście to jest takie miejsce, które tam śledzimy, które rzeczywiście chętnie by się zamieszkało. Spokój, cisza, tak jak powiedziałeś, prowincja. W sumie sympatycznie. Co więcej, byłem bardzo zaskoczony grą aktorską. Ja nie, powtarzam to, ja nie jestem jakimś ekspertem czy wybitnym filmoznawcą, wręcz przeciwnie, raczej na drugim biegunie. Natomiast ta gra aktorska, która została zaprezentowana w tym filmie, no nie wiem, czy była dobra, ale mnie bardzo odpowiadała. Uważam, że te postacie były zagrane właśnie wiarygodnie. Główna bohaterka, w ogóle sposób prowadzenia aktorów, sposób opowiadania tej historii, no to, co Piotr powiedział, to się tak jakbym oglądał życie.
Takie horrorowate rancho trochę, tak? Tylko nieśmieszne.
Trochę tak, ale co jest jeszcze ważne, tylko powiem jeszcze jedną rzecz taką informacyjną, czysto techniczną. Ten film pojawia się w Polsce pod tytułem Moloch albo Klątwa Molocha. Pod tymi dwoma tytułami państwo znajdziecie, pewno są jeszcze jakieś inne tytuły, bo jak się dowiedziałem pod ostatnim Bibliotekarium 2.0, jeden z filmów, które polecaliśmy, jest dostępny na CDA pod kompletnie idiotycznym tytułem, ale jest, można go obejrzeć. To tak a propos, radzę sięgnąć i zobaczyć. Natomiast wracając do filmu Moloch, no to proszę państwa, mamy tam historię, znaczy inaczej. Ja bardzo bym chciał, żeby w Polsce kręcono tego rodzaju historię, bo ta historia jest w gruncie rzeczy bardzo prosta, opowiedziana w prosty sposób, a jednocześnie w sposób, no może w kontekście gatunku, czyli horroru, słowo urokliwy nie do końca pasuje, ale zostanę przy tym słowie, bo urokliwy i wiarygodny. Mamy historię, że na bagnach, a właściwie na takich łąkach, no w każdym razie coś dziwnego się dzieje. Jakieś wykopaliska, jakaś grupa naukowców, a jednocześnie no, dzieje się coś, po pierwszej scenie wiemy, że to tak fajnie nie jest. I proszę państwa, to ja miałem też takie wrażenie, że jestem w środku tej historii. Wiarygodnie było, te kontakty międzyludzkie, stosunki międzyludzkie też są wiarygodne i to właściwie na każdym etapie, zarówno na tym, kiedy podziwiamy pewną sielskość prowincji holenderskiej, jak i na tym etapie, kiedy ta sielskość pokazuje zęby. I tu się proszę nie sugerować, to nie jest historia o wampirach. Zęby pojawiają się w tym kontekście zupełnie przypadkowo. Natomiast kiedy ta historia te zęby pokazuje, to ona również jest wiarygodna. I to jest, proszę państwa, w gruncie rzeczy dosyć trudno osiągnąć, bo bardzo często horrory cierpią na taką przypadłość, że póki się dzieją w takich realistycznych plenerach, to wszystko jest okej, a kiedy zaczynają się wątki jakieś takie paranormalne, a w każdym razie zahaczające o paranormalność, to czasami zaczyna być śmiesznie, a czasami zaczyna być żenująco. Tu ani śmiesznie, ani żenująco nie jest i to jest następna zaleta filmu pod tytułem Moloch.
Tak. Poznajemy tam historię Betrik, chyba tak się to wymawia, nauczycielki muzyki, samotnej matki, która mieszka z rodzicami. Rodzice są w takiej delikatnej separacji. Jej ojciec sobie tam czasem zakropi, jak to się mówi. Matka natomiast choruje. Spokój tej społeczności zakłóca znalezienie na torfowiskach zmumifikowanych ciał. No, przybywa grupa archeologów, taka troszeczkę międzynarodowa, można powiedzieć. No i tam się wtedy zaczynają dziać dziwne rzeczy. Co ciekawe jest tutaj, przepraszam, bo straciłem głos na sekundę, ciekawe jest to, co powiedziałeś, dlatego że opinie krytyczne odnośnie Molocha zwracają uwagę na to, że tam w tej sferze stosunków międzyludzkich, dramatów międzyludzkich, także tego, co ludzie powiedzą, jak to na wsi, dziś przykrywa się ta historia paranormalna. Według mnie jest to tak nawet sprytnie wymieszane, nie można się tutaj za bardzo do niczego przyczepać. Ja mówię, to jest jeden z najciekawszych horrorów tego podgatunku w ostatnich latach, bo było naprawdę dużo, dużo opowieści o, powiedzmy, przekleństwach, kultach i tak dalej, związanych z jakimiś zamierzchłymi czasami. To były rzeczy bardzo nieudane, głównie niestety, znaczy niestety, głównie amerykańskie. Natomiast dla wielu horrorów współczesnych typowe jest to, że właśnie wydarzenia dziwne, straszne rozgrywają się na równi z tymi problemami życia codziennego. I tutaj jest przykładem taki też nowy horror, on się nazywa chyba Abandoned, tak mi się wydaje. I co jeszcze mogę powiedzieć? No chociaż Moloch nie jest arcydziełem, to jest to rzecz bardzo klimatyczna, wciągająca. Nawet mnie to jakoś tak urzekło, chociaż jestem bardzo słabo związany jakoś emocjonalnie z zachodnią Europą. Niemniej jednak byli w stanie twórcy reanimować pewne tęsknoty za tajemnicami, za przeszłością, wyrugowane przez tą kosmopolityczną współczesność. Moloch nam mówi, że dziwne rzeczy mogą dziać się także współcześnie, rzut kamieniem od wielkiego miasta. I że ta linia łącząca dawną Europę z tą dzisiejszą, potężnie różniącą się od tej chociażby sprzed 100 lat, no nie jest przerwana. Wciąż gdzieś tam czai się jakiś barbarzyński duch.
Ja powiem o tym, że w pewnym momencie powiedziałem, że życzę polskim twórcom filmowym, żeby skręcili takiego Molocha. Bo ja mam już, mówiąc szczerze, dosyć takiej pseudo-horrorowej twórczości, która się w Polsce odbywa. I oglądamy na przykład straszne potwory, które grasują po Krakowie. Zainteresowani będą wiedzieli, o czym mówię. I tam w ogóle jest taka psychologia, że po prostu człowiek marszczy sobie czoło i te fałdy na mózgu mu się prostują, bo to taka psychologia jest. Człowiek się zastanawia, czy jak to dalej będzie. I tymczasem w filmie holenderskim ta psychologia jest użyta, no jest użyte tyle, ile potrzeba. Nie ma jakichś pseudo takich eksperymentów, które mają pokazywać, jak głęboka jest wizja albo jak głęboka jest psychologia postaci, że tam jakieś demony w niej śpią, w tej psychologii oczywiście. Nie, nie. To jest film w gruncie rzeczy pod tym względem prosty, co nie oznacza prostacki. Tu bohaterowie mają swoją psychologię, ale nie wydziwioną, nie wykoślawioną, nie koniecznie udziwnioną i nie sprowadzoną do wariactwa kompletnego. I nie wiem, czy temu sprzyja właśnie ta prowincja holenderska. No bo przecież ten film, w którym potwory grasują po dawnej stolicy Polski, też powinien właściwie interesować, zaciekawiać. We mnie, mówiąc szczerze, budził chwilami zażenowanie, a chwilami to już nawet zastanawiałem, czy jednak nie należałoby zrobić jakiejś ściepy narodowej, żeby chociażby za efekty specjalne zapłacić, bo widać, że bidak panuje. U Holendrów nie ma takich problemów. Okazuje się, że można straszyć bez efektów specjalnych, bez kombinowania, cudowania i wariowania, a jest groźnie i jest naprawdę groźnie. Co więcej, kiedy mówiłem o psychologii, to ktoś powiedział, no tak, no to psychologia. No właśnie, o to chodzi, że kiedy twórca mówi, a teraz pokażę wam kawałek psychologii, to ja w tym momencie uciekam sprzed ekranu. Natomiast jak ja stykam się z psychologią bohaterów, podaną w sposób taki, no prosty, nie napuszony, nie taki pretensjonalny, tylko po prostu każdy z nas ma swoją cudzysłów psychologię i kiedy coś podobnego śledzimy na ekranie, niewymuszone, proste, niewydziwione, to nagle nabieramy, przynajmniej ja nabieram szacunku dla twórców i dla tej opowieści. Tak. Bo to tak naprawdę ją buduje.
Jeżeli chodzi o krakowskie potwory, do których się tu odnosiłeś, to nie wiem, chyba już w Filmotekarium albo w którymś tam odcinku debat ufologicznych padło takie porównanie z mojej strony, bo były kiedyś takie, jak ktoś pamięta, to pewnie pamięta, były kiedyś takie produkty linii Krakowski Kredens, oni sprzedawali kaszankę tam za 40 zł. I Krakowski Kredens i krakowskie potwory to jest jedna chyba firma, czyli coś, co jest owinięte w fajny papierek, a w środku nadal macie tą kaszankę za kilka złotych. No ten film był okropny. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że polscy twórcy często obrażają widza. Jego intelekt. Już tu nie mówię o Patryku Wedze, niech on sobie tam robi te filmy o sobie i tak dalej, ale chodzi mi o to, że doszło do takiej dziwnej sytuacji, kiedy wiele filmów, te, które nas najbardziej interesują, bo oczywiście nie chcę generalizować, ale wiele filmów, które powinny nas zainteresować do naszego programu, mają formę jakąś taką zbliżoną, nie wiem, do takiego dłuższego klipu, tak? Czyli wyraźne postacie, wartka akcja, jakieś tam szalone rzeczy, tak, które mogą jakiemuś nastolatkowi zawrócić w głowie. Ale przecież były filmy, pamiętam, Netflix wyemitował dwa takie filmy, które były dla mnie szczególnie obrzydliwe i to było chyba w tamtym roku albo w 2021. Jedna to było Wszyscy moi przyjaciele nie żyją i to był film obraźliwy w ogóle dla intelektu obywatela Polski, a druga część W lesie dziś nie zaśnie nikt i to był jeden z najgłupszych filmów, jakie widziałem. To szczerze mówiąc, nawet jakieś tureckie horrory z ludźmi poprzebieranymi za reptilian z lat 70., no to jest ta sama klasa. I w pewnym momencie, to jest w ogóle śmieszne w tym filmie, że w pewnym momencie tam im się kończy pomysł na ten film, i tam Julia Wieniawa z jakimś kolesiem, przebrani za jakieś tam stworki, chodzą sobie i mają jakieś tam drętwe dialogi w swoim kosmicznym języku. To naprawdę, naprawdę o taką Polskę żeśmy walczyli. No tam Andrzej Wajda się w grobie przewraca, już nie mówię o innych reżyserach. Powiem tylko, że na początku tego filmu, czyli W lesie gdzieś nie zaśnie nikt, mamy Andrzeja Grabowskiego z urwanymi pośladkami. I to już jak włączycie i zobaczycie, to taka charakterystyczna scena, to dalej to będzie tylko gorzej.
Ja jeszcze jedną rzecz muszę dodać. Mam wrażenie, powiedziałeś o obrażaniu intelektu polskiego widza przez polskich twórców seriali czy też filmów. Coś w tym jest, ale to między innymi bierze się stąd, że za produkcję fantastyki i horrorów biorą się ludzie, którzy w gruncie rzeczy tymi gatunkami gardzą. To są intelektualiści, którzy uważają, że filmy prawdziwe to są o czymś takim bardzo poważnym albo bardzo wspaniałym. No trzeba dla tych głupich ludzi coś produkować, no to trzeba im horror wyprodukować, albo fantastykę, albo antyutopię. No i później powstają krakowskie potwory, albo serial pod tytułem Rok 1983, który gdyby, i tu w tym wypadku w grobie to się przewraca Janusz Zajdel, kiedy patrzymy na to coś, na ten utwór, który ma naśladować fantastykę socjologiczną, to jeszcze na początku, może w dwóch pierwszych odcinkach coś tak, no niby jakieś sygnały łapią ci twórcy, a właściwie twórczynie, no i później to już jest tylko gorzej. Więc o to właśnie chodzi, że w Polsce filmy, które teoretycznie są horrorami albo są fantastyką naukową albo jakimś podgatunkiem fantastyki naukowej, kręcą ludzie, którzy w gruncie rzeczy gardzą tą tematyką, tymi klimatami. W dodatku to są ludzie tak przecież mądrzy, wspaniali i znakomicie zorientowani, że oni nawet nie potrzebują konsultować swoich świetnych pomysłów z twórcami. Czy to horrorów, mówię o pisarzach, twórcami horrorów, czy też twórcami fantastyki. Nie, po co? Przecież to wiadomo, że fantastykę i horrory tworzą debile, kretyni, którzy się dorwali do pióra i w związku z tym coś tam sobie piszą, ale my, wielcy twórcy filmowi, nie będziemy z kretynami współpracować, my sami wiemy, jak to należy nakręcić. No, wnioski sobie państwo wyciągnijcie sami, bo jednak... Nie jestem pewien, kto wychodzi na kretyna tutaj.
No tak, jeszcze bym chciał dodać, czasami spotykam się z takimi opiniami, że my w swoich wnioskach na temat polskiej kinematografii, tej szczególnie horrorowej i fantastycznej, pomijamy niektóre filmy, na przykład Obi-Oba pomijamy też Demona. To był taki film, który wielu osobom się podobał. To była taka opowieść o tym, jak Polska żeni się z... powiedzmy, mężem z Izraela i tam na weselu odbywa się tak jakby drugie wesele wyspiańskiego. I to mnie denerwuje w polskiej kinematografii, taka wyspiańskość, że już jak nie ma o czym powiedzieć, to tak jak było w tym horrorze. W tym horrorze, który ma nas straszyć, ma opowiadać o opętaniu, rozgryźmy wszystkie demony narodowe, niech one wyciekną, a w dodatku pokażmy, jak Polacy piją jak świnie. To było straszne. Tak samo dziwny był film pod tytułem Erotika, który był swego czasu emitowany przez Netflixa i to było reklamowane jako taka feministyczne science fiction, bo to się działo w jakiejś Polsce przyszłości. Ale za Chiny bym nie powiedział, że to jest Polska przyszłości. Tam było to powiedziane tylko w jednym momencie, kiedy twierdzili, że na Warszawę spada jakiś opad atomowy czy coś. Natomiast film był nie to, że on był beznadziejny, bo on momentami tworzył pewien klimat. Natomiast to była seria takich miniatur, powiedzmy nowelek. Jedna była nawet oparta o dzieło Olgi Tokarczuk. I niestety to był najgorszy element tego filmu. Ale jeżeli już chcecie od nas tytułów filmów polskich, z tych gatunków, o których mówimy, no to czasami będziemy wam je podrzucać, bo ja wiem, że myśmy na początku obiecali, no ale program, jego formuła toczy się swoim życiem, także Marku, po tej tyradzie na temat polskiego kina, to przejdźmy sobie do czegoś smaczniejszego.
No tak, i to tak bardzo a propos się wyraziłeś, bo tym trzecim filmem, o którym będziemy dzisiaj mówić, jest film nie holenderski, ani mający z Holandią za wiele wspólnego. Film zatytułowany Menu, który jak najbardziej zza oceanu pochodzi. Co więcej, co warto dodać, to jest film, który nie jest tak chyba do końca dreszczowcem, czy też horrorem. Bardzo wielu krytyków określa go jako czarną komedię. Coś w tym jest. Chociaż ten film od początku niepokoi. Ja wiem, że to tak wypada powiedzieć, że film niepokoi od początku, w związku z czym to bardzo przeżywamy. No ale uwierzcie mi państwo, że rzecz zaczyna się, nie wiem, czy to można określić mianem portu, ale w każdym razie gdzieś tam nad morzem pewna grupa ludzi, nieznających siebie, oczekuje na nie wiem, to jacht, motorówkę, która ma ich przewieźć na wyspę, bo na tej wyspie jest restauracja bardzo, bardzo ekskluzywna, do której trzeba zostać zaproszonym, a w każdym razie nie można tak sobie przyjechać, przypłynąć i po prostu w niej być. Nie, nie, to jest proces znacznie bardziej skomplikowany. Już nie mówiąc o tym, że ceny, które są w tej restauracji, no powalają. Po prostu cena od osoby przekraczająca mocno $1000, to jest cena, no, powiedzmy, konkretna. to jest zawiązanie akcji, ale już od tego zawiązania czujemy niepokój. I znowu powtarzam, nie dlatego, że wiemy, że to czarna komedia i że gdzieś tam horrorowato, a w każdym razie dreszczowato będzie, tylko dlatego, że aktorzy, którzy to odgrywają, potrafią nam przekazać jakieś napięcie. Czujemy to od początku. Ja przynajmniej to czułem. Nie wiem, jak ty, Piotrze.
Tak, czyli przypomnijmy jeszcze raz, jest to film Menu z roku 2022. Dostępny jest między innymi na serwisie Disney. Natomiast z tego co widziałem, to jest też emitowany w niektórych kinach. Jest to czarna komedia z elementem horroru psychologicznego. I tutaj rzeczywiście opinie co do gatunkowości się różnią. Miał to być hit końca ubiegłego roku. Czy tak było? Opinie są podzielone. Film w reżyserii Mike'a Myloda z Plejadą Gwiazd, co trzeba podkreślić, przedstawia historię pewnej wysepki, restauracji dla snobów, której twórcą jest kucharz o swojsko brzmiącym nazwisku Julian Słowik.
I choć ale nie Polak. Tak, ale nie
właśnie,
Polak.
Właśnie nie Polak. Słowak bodajże. W każdym razie trzeba tam zapłacić równowartość chyba 5000 zł, aby zjeść u niego kawałek jakiejś kiełbasy na udekorowanym elegancko kamieniu. No może nie jest to oczywiście kiełbasa, ale jakiś tam kawałek mięsa. Wszystko oczywiście podlewane jest filozofią smaku, a dania, patrząc na ogromną cenę tego karnetu, no po prostu muszą smakować. Tam to było niedobre i chcę moje pieniądze z powrotem.
A w trakcie seansu przepisy owych dań. Tak. Na ekranie.
I tak wśród tych smakoszy jest jeden z głównych bohaterów, Tyler, który przybywa tam ze swoją partnerką. Ona jako jedna z niewielu jest raczej nieoczarowana szefem Słowikiem. Nie robi to jakoś na niej wrażenia. Później się dowiadujemy dlaczego. Wraz z rozwojem sytuacji okazuje się, że no nic nie jest tam takie, jak być powinno i oni chyba nie za to zapłacili. Czyli znowu przypomina się hasło cytowane w przypadku pierwszego filmu. Dlaczego nam robicie krzywdę? Bo nam na to pozwalacie i jeszcze w dodatku za to płacicie. Film moim zdaniem jest taką satyrą na te wszystkie popularne programy na temat kuchni, których wyróżnikiem jest apodyktyczny kucharz i jego podwładni, do znudzenia nadużywający tego sformułowania per chef, czyli tak się do niego zwracają, krzyczą ciągle, to słyszymy i to doprowadza mnie osobiście do szału. Przypominająca sektę klika Słowika, jakkolwiek to brzmi, bo możecie to skojarzyć z inną osobą, skrywa ponury sekret i jest w stanie zaskoczyć swoich gości, no nie tylko kulinarnie, bo okazuje się, że na przykład może wyciągnąć im pewne brudy z przeszłości.
Tak, ten film rozwija się powoli, ale tak jak powiedziałem, właściwie od momentu, kiedy towarzystwo, bardzo różne towarzystwo, wkracza do sali jadalnej, w której serwowane są potrawy, właściwie od początku wiemy, że wszystko jest nie tak. Jeszcze na początku nie orientujemy się, o co właściwie chodzi. Ale bardzo szybko, no nie tyle zostajemy wyprowadzeni ze stanu tej niewiedzy, co jeszcze nam się utwierdza to przekonanie, że to jest kompletnie odleciany klimat. No to tam się dzieją rzeczy nieprawdopodobne. Nie wiemy, dokąd to prowadzi. Czujemy, że nic dobrego się nie stanie. A w dodatku, no i właśnie, tu można zacząć dyskutować, czy to jest taka pseudofilozoficzna powiastka, pseudopsychologiczna powiastka, czy też wykorzystując te dekoracje, o których mówił Piotr, te zachowania względem szefa kuchni, Hell's Kitchen, kojarzycie Państwo ten film, nie film, tylko program. Nigdy go nie oglądałem, ale widziałem przynajmniej jego reklamówki, więc widziałem, że cały program opiera się na tym, że jest szef kuchni, który drze mordę, za przeproszeniem, na swoich podwładnych, a oni są szczęśliwi, że mogą z takim wielkim bossem pracować. Tu schemat, tak jak powiedział Piotr, jest troszeczkę powtórzony. Troszeczkę powtórzony, aczkolwiek w takiej aurze niesamowitości, bo kiedy na początku, zanim oni wejdą wszyscy do sali, zwiedzają miejsce, czyli oglądają, gdzie właściwie są i oglądają na przykład miejsce, w którym obsługa restauracji śpi, dowiadujemy się pewnych szczegółów o trybie ich życia, no to już jest dziwnie, to nie wiem, połączenie obozu pracy no już dobrze, nie uruchamiam wyobraźni dalej, ale zaręczam Państwu, że można tę wyobraźnię uruchamiać dalej i dojść do znacznie gorszych wniosków niż ten, który padł przed chwilą. Później trafiamy, tak jak powiedziałem, do tej sali i no właśnie, ten frazę, którą zacytował Piotr, warto tu powtórzyć. Rzeczywiście, dlaczego nam to robicie? Bo nam na to pozwalacie i tak jak dodał Piotr, i jeszcze za to płacicie. W związku z tym spotykają was rzeczy niezwykłe? Nie. One są zwykłe, tylko one są przemocowe. Tylko człowiek się zastanawia właściwie skąd to się bierze, skąd się bierze jakiś tam rodzaj agresji, ale jeśli Państwo myślicie, że szef kuchni wychodzi z karabinem i strzela do wszystkich, to nie ten rodzaj przemocy. To jest rodzaj takiej psychologicznej przemocy, bardzo, no nie, chciałem powiedzieć, że bardzo subtelnej, no to bym się właściwie rozminął z prawdą. To nie jest subtelna przemoc, ale przemoc psychologiczna, która działa troszeczkę jak szrapnel. To po prostu wali we wszystkich tych gości, sprawiając, że jedni z nich są zakłopotani, a inni zaczynają być przerażeni. I jeszcze nie do końca uświadamiają sobie, dlaczego odczuwają dyskomfort, a niektórzy z nich po prostu strach. Ale to ewidentnie się pojawia.
Tak, muszę powiedzieć, że według niektórych film jest satyrą, no, nie tylko na popularne programy, ale też na stosunki społeczne. Tam krzywda dzieje się snobom w tym filmie, no i dlatego też niektórych on tak może cieszy. Tam znajdujemy różnego rodzaju postacie z wyższych sfer, między innymi krytyczkę kulinarną, między innymi jakiegoś tam biznesmena i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście menu dostarcza rozrywki na poziomie, muszę powiedzieć, przede wszystkim za sprawą świetnych aktorów, ciekawego scenariusza, aczkolwiek końcówka tego filmu, choć też symboliczna w jakiś sposób, nieco mnie rozczarowała. Nie ma to chyba jednak większego znaczenia wobec całości. Twórcy, jak mówię, żartują tu ze snobów skłonnych płacić grube pieniądze za wymyślne, wykwintne dania, drogie, acz mikroskopijne. Koniec końców, no takie, jak to kiedyś określił jeden ze staropolskich autorów, który krytykował napływ obcej kuchni do Polski, takie dania, którym tylko imaginacja jakiegoś smaku dodaje. Ja muszę powiedzieć, że moja babcia była szefową kuchni, ja tam nieraz byłem i to w żaden sposób nie przypominało ani Hell's Kitchen, ani niczego innego, ani tej Magdy Gessler, która tłucze talerze. To była duża restauracja, te babki se siedziały, kulały se te mielone. I nikt tam nie myślał o żadnych dramatach. Dlatego myślę, że menu to przede wszystkim taka satyra na coś, co u nas też jest popularne, na to, nie wiem, wywyższanie, czy też pewną idealizację konsumpcji, stawianie tego jedzenia, albo raczej jego, nie wiem jak to nawet powiedzieć, jego tej wartości wizualnej, jego ekstrawagancji, bogactwa, ponad przyjemność, jaką się z jedzenia czerpie, bo okazuje się, że ci ludzie, którzy zawitali na Wyspę Słowika, no jak powiedziałem, muszą zjeść sobie parę kawałków jakiegoś ślimaka z kamienia, no i podczas gdy te kawałki ślimaka, no to są dosłownie jakieś płateczki, to kamień jest wielkości głowy. Niemniej jednak film ten polecam. No i on też, tak jak powiedziałem, spina nam dzisiaj całość tym hasłem, o którym żeśmy mówili. No bo w Molochu to hasło też niejako się pojawia, tak? W tym względzie, że bo myśmy tu zaczęli naszą dyskusję na temat kiepskości polskiego kina i może tutaj żeśmy też ominęli pewien ważny wątek, ale chodzi mi o to, że tu też pojawia się taka kwestia, że no dlaczego cierpimy? No bo sobie na to pozwalamy. W Molochu mamy podkreśloną kwestię swego rodzaju klątwy, od której też uciec nie można.
Trwającej setki lat.
Tak. I też w jakiś sposób nam to wszystko jest filozoficzną, może nieco skomplikowaną klamrą, ale spięte.
Wiesz co, Piotrze, mówiłeś o końcówce filmu Menu. Ja powiem tak, tam są jakby dwie końcówki. Jedna jest rzeczywiście zbyt prosta. Natomiast druga, pewne rozegranie psychologiczne, które następuje, mówiąc szczerze, ujęło mnie. To znaczy motyw, i tu rzucę hasło, państwo je rozszyfrują dopiero, kiedy obejrzycie film, ale motyw sporządzania hamburgera i konsekwencje sporządzenia hamburgera. Ja wiem, że słowo sporządzenie hamburgera kompletnie nie pasuje, ale no więc dobrze, przygotowania hamburgera, który jest w jakimś stopniu, przynajmniej dla jednego z bohaterów, ważny, dla dwójki właściwie, jest ważny. On, taka gra psychologiczna bardzo mi odpowiadała. To znaczy ja tą sceną, a właściwie tą sekwencją scen, byłem usatysfakcjonowany. To mi się podobało, ale rzeczywiście ten koniec, w sensie koniec, no powiedzmy, być może można było to rozegrać lepiej. I tak jak Piotr powiedział, to być może nie jest film idealny, ale zdecydowanie również go państwu polecam. Warto ten seans przeżyć.
Tak, jest to rozrywka przede wszystkim i to bardzo dobra. Nie są to może polskie, krakowskie potwory, ale naprawdę dobra produkcja. I już tak reasumując, to jak powiedziałem wcześniej, wszystkie te trzy filmy coś łączy. To już powtarzane wcześniej hasło o tym krzywdzeniu, ale też chodzi tu zarówno o zło wyrządzane przez ludzi, któremu można się przeciwstawić, ale też złu, które jest wyrządzane przez dolę, los, jak sobie to nazwiemy. Czy to szaleniec, czy to klątwa, przeciętny bohater tych filmów wydaje się, tych trzech filmów, o których powiedzieliśmy dzisiaj, no wydaje się skazaną na pożarcie ofiarą ataku. No może jednak nie jest tą ofiarą, może to jest takie nawoływanie do tego, żeby się w jakiś sposób przełamać w końcu w tych naszych dość nieciekawych czasach, które serwują nam co dzień bardzo, bardzo przygnębiające wiadomości tak naprawdę. Takie hasło, taki morał wynikający z tych filmów, to po mojemu, to kiedy nas gryzie komar, trzeba go bić.
Tak, i nie wahać się, bo może się okazać, że po chwili ten komar to się w jakiegoś pterodaktyla przekształci i wtedy już nie będzie można go bić. No cóż, proszę państwa, bardzo, bardzo, bardzo polecamy Klątwę Molocha, czy też Molocha, film Goście oraz film Mni. To filmy z zeszłego roku, z drugiej połowy zeszłego roku. I ja nie spodziewałem się, że my z Piotrem zrobimy taki odcinek, w którym właściwie nie czepiamy się tych filmów. To są filmy, które bardzo, bardzo, przynajmniej ja, myślę, że Piotr się podłączy do tego, że się razem wypowiemy, polecamy, po prostu polecamy. Te filmy trzeba zobaczyć. Oczywiście można im jakieś łatki poprzypinać, ale koniecznie państwo poszukajcie tych filmów.
Tak, to dlatego, żeśmy się dzisiaj czepiali na przykład Andrzeja Grabowskiego z Oderwanymi plecami, bo nie mieliśmy się czego czepiać w omawianych filmach. Rzeczywiście. Ciekawą rzeczą jest to, że kiedyś mieliśmy taki pomysł, żeby sporządzić dla Państwa takie zestawienie pięciu najlepszych, pięciu najgorszych filmów sci-fi czy horrorów z ubiegłego roku, ale okazało się pod koniec, w ogóle grudnia 2022, że no, te najlepsze filmy dopiero wchodzą. I tak naprawdę to zestawienie byłoby no, niepełne albo niewiarygodne. Ale jeszcze jedno dobre pytanie, Marku. Co za tydzień?
No właśnie, co za tydzień. Tak naprawdę to... I tu musimy zrobić przerwę.
Tak naprawdę to w poniedziałek zapraszamy Państwa o 20 na antenę Radia Paranormalium na kolejny odcinek Oblicz Nieznanego pod tytułem Polskie Potwory. I to będzie też audycja niebanalna. I miałem taki pomysł, ponieważ w ostatnich latach pojawiło się wiele filmów z tak zwanych monster movies, z potworami, to może
być... I po to była ta przerwa?
Tak, może uderzylibyśmy po prostu w mniej znane filmy o potworach, które śmieszą, bawią lub przerażają.
I cóż, tym optymistycznym akcentem zapraszamy Państwa za tydzień. A teraz już pięknie, Piotrze, dziękuję. Do usłyszenia.
Pozdrawiam, do usłyszenia.